Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ojciec Święty przypomniał maryjny charakter Maja, poprosił wiernych o duchowe wsparcie jego pielgrzymki do Portugalii, zachęcił Brazylijczyków do głębszej pobożności eucharystycznej oraz pozdrowił uczestników uroczystości odpustowych ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, które odbyły się w Krakowie. Za chwilę relacja z południowego spotkania Benedykta XVI z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Następnie ksiądz Leszek Gęsiak zaprezentuje majowy numer posłańca. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny w ramach cyklu Ex Oriente Lux będzie kontynuował swoją refleksję nad świętowaniem Paschy w starożytności. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI zaapelował do wiernych o modlitewne wsparcie jego pielgrzymki do Portugalii. Przypomniał także maryjny wymiar obecnego miesiąca. Podczas rozważania przed południową modlitwą Regina Celi Ojciec Święty skupił się na wielorakich aspektach przeżywania majowych dni. Z jednej strony jest to czas wiosny w przyrodzie, z drugiej strony w liturgii rozbrzmiewa wciąż radosna Alleluja w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Te dwa wymiary łączy w sobie postać Maryi, prawdziwego kwiatu ludzkości, a zarazem świadka nowej wiosny jej dziejów w sercu paschalnej wspólnoty Kościoła. W tym duchu można też interpretować słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać.
Te stwierdzenia są skierowane do uczniów, jednak w najwyższym stopniu można je zastosować do tej, która jest pierwszą i doskonałą uczennicą Jezusa. Maria bowiem jako pierwsza w pełni zachowywała słowo swego Syna, okazując w ten sposób, że miłuje Go nie tylko jako matka, ale przede wszystkim jako pokorna i oddana służebnica. Dlatego Bóg Ojciec ją umiłował i w niej zamieszkała Najświętsza Trójca. Poza tym, gdy słyszymy obietnicę Jezusa, że Jego przyjaciele otrzymają pomoc Ducha Świętego, by pamiętali każde Jego słowo i dogłębnie je zrozumieli, jakże nie myśleć o Maryi, która w swym sercu świątyni Ducha rozważała i wiernie przekazywała to wszystko, co jej Syn mówił i czynił. W ten sposób jeszcze przed Paschą, a zwłaszcza po niej, Matka Jezusa stała się Matką i wzorem Kościoła.
Benedykt XVI przypomniał, że już we wtorek rozpoczyna czterodniową wizytę w Portugalii. Obejmie ona trzy miejsca, w tym stołeczną Lizbonę i Porto.
Głównym celem tej podróży będzie jednak Fatima, w związku z 10. rocznicą beatyfikacji dwojga pastuszków, Hiacynty i Franciszka. Po raz pierwszy przybędę jako następca Piotra do tego maryjnego sanktuarium, tak drogiego czcigodnemu Janowi Pawłowi II. Zachęcam wszystkich do towarzyszenia mi w tej pielgrzymce poprzez czynną modlitwę. Jednym sercem i jedną duszą wzywajmy wstawiennictwa Maryi Panny w intencji Kościoła, a szczególnie kapłanów oraz pokoju na świecie.
Pozdrawiając pielgrzymów w różnych językach, Ojciec Święty nawiązał w pierwszym rzędzie do mającego się niebawem rozpocząć Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Brazylii. Jego myślą przewodnią będą słowa uczniów z Emaus: Zostań z nami, Panie. Papieskim przedstawicielem na te obchody będzie kardynał Claudio Ummes.
Oby wszyscy pasterze i wierni odkryli na nowo, że sercem Brazylii jest Eucharystia. W Najświętszym Sakramencie Ołtarza Jezus ukazuje swą wolę, by pozostać z nami, by żyć w nas, by dawać nam siebie. Jego adoracja pozwala nam uznać pierwszeństwo Boga, który może przemienić serca ludzkie, jednocząc je z Chrystusem w jedno ciało, albowiem przyjmując ciało zmartwychwstałego Pana, doświadczamy komunii miłości, której nie możemy zatrzymać tylko dla siebie. Wymaga ona dawania siebie innym, by w ten sposób budować sprawiedliwsze społeczeństwo. Wreszcie, jako że zbliża się zakończenie roku kapłańskiego, zachęcam wszystkich księży do życia głęboką duchowością eucharystyczną, na wzór świętego proboszcza z Ars.
Benedykt XVI pozdrowił także uczestników 30. maratonu wiosennego zorganizowanego w Rzymie przez włoskie szkoły katolickie. Natomiast zwracając się do Polaków, papież nawiązał do uroczystości w Krakowie.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Łączę się duchowo z uczestnikami procesji z relikwiami świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski, na skałkę w Krakowie. To wydarzenie czyni historię waszej ojczyzny i Kościoła żywą. Jest znakiem wiary i patriotyzmu. Niech święty Stanisław, wierny kapłan i świadek miłości uprasza potrzebne łaski dla Kościoła, waszego kraju, dla Krakowa i każdego z was. Serca wam błogosławień!
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Życie człowieka jest bezcenne, a człowiek sam w sobie jest wartością nieredukowalną do żadnych wymiarów finansowych. Okazuje się jednak, iż czasem nie tylko, że bywa ono szacowane, ale jego cena jest bardzo niska. Człowiek stał się przedmiotem handlu w wielu wymiarach. Stał się towarem, który albo w całości, albo też w jakiejś części jest dla innych źródłem zysku. To problem bardzo bolesny i trudny, którego ogromu często nie potrafimy sobie wyobrazić. Tematem przewodnim Człowiek na sprzedaż na łamach majowego numeru Posłańca podejmujemy etyczną dyskusję w tej kwestii, by uwrażliwić nas samych na to, jak łatwo z obdarzonej uczuciami, miłością i wolnością osoby uczynić wpisany w ludzkie ciało, odarty z wszelkiej godności przedmiot. Sposoby uprzedmiotowienia człowieka przybierają różne formy. Okazuje się, że czasy niewolnictwa nie skończyły się, nawet w wysoko rozwiniętych i tak zwanych cywilizowanych krajach. Człowiek przymuszany jest do niewolniczej pracy, co szczególnie boleśnie dotyka kobiet, mogących zupełnie wbrew swojej woli, czasem walcząc o przetrwanie dla siebie i swojej rodziny, stać się przedmiotem wyzysku czy prostytucji. Jak mówi w udzielonym nam wywiadzie siostra Anna Bauchan, od lat pomagająca kobietom i dziewczętom dotkniętym tym dramatem, całe organizacje werbowników wykorzystują trudną sytuację, bezrobocie, pozbawienie środków do życia czy też braki w wykształceniu do zniewalania kobiet czy zmuszania ich do wykonywania usług seksualnych. Problem wyzysku człowieka dotyka także mężczyzn. Jakże bolesnym przykładem uprzedmiotowienia istoty ludzkiej jest również handel dziećmi czy też sprzedaż dziecka nienarodzonego. Człowiek przestaje więc być świętością, człowieczeństwo upada. W numerze piszemy także o wielu innych ważnych sprawach, między innymi o jubileuszu 30-lecia powstania polskiej edycji L'Osservatore Romano, problemie kieszonkowego dla dzieci czy obchodach roku szopenowskiego. Nie zapominamy także o patronce miesiąca, Maryi, która jest matką pięknej miłości i wzorem wszystkich matek, właśnie w maju których święto obchodzimy. Ponadto, jak co miesiąc, w numerze znajduje się wiele innych ciekawych i inspirujących tekstów. Zapraszam więc bardzo serdecznie do lektury majowego numeru Posłańca, a także do wizyty na naszych stronach internetowych www.posłaniec.net.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Co oznaczają te święta? Czyli o świętowaniu Paschy w starożytności, część trzecia. Rozpoczęliśmy opowieść o świętowaniu Paschy w pierwszych wiekach Kościoła. Powiedzieliśmy, że w tym względzie nic nie spadło z nieba, nie dokonało się automatycznie ani bez udziału czynnika ludzkiego. Chrześcijanie wywodzący się z judaizmu, widząc w wydarzeniach paschalnych spełnienie obietnic danych Izraelowi, Przez pewien okres zachowywali jeszcze przepisy prawa i świętowali wraz z Żydami. Rozdział tradycji dokonywał się stopniowo, a jego mocnym akcentem było zburzenie świątyni w roku 70. Potem jeszcze uczniowie zostali wykluczeni ze wspólnoty żydowskiej mocą decyzji podjętych przez Zgromadzenie Starszyzny w Jawne około roku 95. Zaś definitywny rozdział kościoła i synagogi przypada na czas drugiego powstania żydowskiego w roku 135. Jak pokazują dzieje apostolskie, chrześcijanie musieli nadać swojemu nauczaniu formę przemawiającą też do pogan. Ale sposób świętowania, zakładający cykliczne ponawianie tego, co jest czasem świętym, wspominaniem zbawczych wydarzeń i ich nowym przeżywaniem, nie poddaje się tak łatwo zmianom. Powiedzieliśmy, że na sposób świętowania Paschy wśród chrześcijan pierwszych wieków ogromny wpływ miały miejsca, czasy i kultury, w obrębie których żyły wspólnoty. Stąd różnorodność, właściwa pierwszym trzem stuleciom. Ale pozostaje ten drugi czynnik, będący wyrazem potrzeby kontynuacji dawnych tradycji. Liturgia stoi na skrzyżowaniu obu tendencji. Świadectwa próby ich syntezy dostarcza nam archeologia. Jeśli weźmiemy do ręki mapę Bliskiego Wschodu i poszukamy wschodniej granicy współczesnej Syrii, to na wysokości 34 równoleżnika, na zachodnim brzegu Eufratu, powinniśmy bez trudu odnaleźć nazwę Dura Europos. W razie problemów proszę skorzystać z pomocy internetu. Nie spodziewajmy się jednak, że ujrzymy tam jakieś wielkie miasto. Nie ma go dziś, ale było przed 2000 lat. Dziś jest tutaj natomiast bezcenne stanowisko archeologiczne. Ale po kolei. Początków miasta szukać trzeba w zamierzchłej przeszłości. Założył je na nowo i ufortyfikował jeden z towarzyszy wypraw Aleksandra Macedońskiego, Seleukos I Nikator, który w roku 312 przed naszą erą podporządkował sobie babilońską satrapię. Dzięki swemu dogodnemu położeniu na wzgórzu ponad Doliną Eufratu, Dura Europos stało się ważnym ośrodkiem helenistycznym i militarnym na wschodzie, różnorodnym w swojej strukturze społecznej, kulturalnej i religijnej. W roku 128 przed Chrystusem Dura stało się łupem w rękach Partów. Kiedy cesarz Trajan w roku 116 naszej ery przyłączył Mezopotamię do cesarstwa, miasto zaczęło odgrywać rolę punktu oporu wobec Rzymian. Zdobyte znowu przez cesarza Luciusza Verusa w roku 165 po Chrystusie zyskało jeszcze na znaczeniu wobec odradzania się królestwa neoperskiego pod władzą Sasanidów. W roku 256 rzymskie Dura Europos ostatecznie skapitulowało wobec naporu armii króla perskiego Szapura. Podczas obrony miasta część jego zabudowań trzeba było wyburzyć, a wiele z nich po prostu zasypano. Zniszczenia wojenne były tak wielkie, że to kwitnące niegdyś osiedle rychło opustoszało i popadło w zapomnienie. Dopiero w latach 20. ubiegłego wieku pracę rozpoczęli tutaj francuscy archeolodzy i nagle ich oczom zaczęły ukazywać się świetnie zachowane pozostałości z III wieku. Sensacje wywołały tutaj zwłaszcza dwie budowle. Pierwsza to ruiny żydowskiej synagogi. Pod zwałami ziemi w świetnym stanie zachowały się tutaj malowidła ścienne obrazujące dzieje biblijne. Przedstawiają one między innymi Abrahama wróżącego z gwiazd, Mojżesza w niemowlęctwie uratowanego z Nilu przez córkę Faraona, a potem stojącego przed krzewem gorejącym. Wreszcie przejście Izraelitów przez Morze Czerwone i wędrówkę przez pustynię, gdzie Mojżesz uderza w skałę, z której wypływa 12 strumieni życiodajnej wody dla 12 pokoleń Izraela. Ale dla nas ważniejsze jest drugie odkrycie. Otóż nieopodal tamtej synagogi, pośród zasypanych pozostałości wzdłuż muru miejskiego, odnaleziono inną, choć całkiem podobną budowlę. Otóż na powierzchni zbliżonej kształtem do kwadratu o boku długości około 25 metrów mieścił się dom z pozoru niczym nie różniący się od innych. Było w nim położone centralnie atrium, do którego przylegała duża sala, jakby biesiadna, dla zgromadzeń. Jeszcze niby nic specjalnego, ale w innym pomieszczeniu, na krótszym boku ściany, odnaleziono pozostałości niecki albo basenu ze źródłem wody. Dwie zachowane bazy kolumny wskazują, że ponad niecką musiał być jakiś baldachim. Wokół niej, na ocalałych fragmentach murów, pozostały malowidła, freski, które w swej stylizacji nawiązują do tych znanych nam choćby z rzymskich katakumb. Oto mamy tam wizerunek dobrego pasterza prowadzącego stado owiec oraz Adama i Ewy w raju. Obok zaś Jezus uzdrawia paralityka, który bierze swoje łoże oraz Piotr, który wychodzi z łodzi, by maszerować po wodzie. Są też kobiety idące do grobu. Chrześcijański charakter malowideł i całego domu zdaje się niepodważalny. Budowla, której pozostałości opisujemy, to zapewne tak zwany domus ecclesiae, a więc prywatny dom, który przystosowano i przebudowano na potrzeby wspólnoty Kościoła w czasach, gdy uczniowie Chrystusa nie mogli jeszcze wznosić własnych świątyń. Pamiętajmy, że wszystko to pochodzi z okresu przed rokiem 256. Pomieszczenie zwane baptysterium naprowadza nas na główną tematykę naszego cyklu. Jeśli bowiem było baptysterium, to znaczy, że udzielano chrztu. A chrztu w kościele pierwotnym udzielano zasadniczo tylko w czasie świąt paschalnych. Mamy zatem materialne świadectwo, że na terenie dzisiejszej Syrii w połowie III wieku chrześcijanie świętowali Paschę i udzielali chrztu świętego, a zapewne także sprawowali Eucharystię i głosili naukę o jedności misterium zbawienia, które bierze początek w wydarzeniach biblijnych. W niczym nie odbiega to od sposobu, w jaki my dziś postępujemy, gdy gromadzimy się na święta paschalne, które pomimo różnorodności miejsc, czasów i kultur zawsze były wyrazem fundamentalnej wiary Kościoła w łaskę, która przychodzi przez Chrystusa, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Liturgia paschalna zawsze była uprzywilejowanym miejscem naszego przeżywania tego, co dawne, w oczekiwaniu na to, co dopiero nadchodzi.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.